Tak, Ojcze, modlimy się, abyś nam dał jeszcze raz łaskę i otworzył oczy naszego serca, abyś pozwolił nam na nowo obejrzeć to, co jest pragnieniem Twojego serca. Weź wszystkie osobiste rzeczy z naszych serc. Zbawiaj nas. Zbawiaj nas jeszcze więcej. Od wszystkiego, co nas Twojego cudownego planu odciąga. Panie Jezu, prosimy Cię o posłuszeństwo Tobie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Ty jesteś tutaj, Ty mówisz i Ty przemawiasz do nas. Chwalimy Cię. Amen. Alleluja. Zaczyna się od wizji. Zacznę znowu od wizji. A potem Pan przyprowadza tą wizję do rzeczywistości. Zawsze jest, Pan nam zawsze otwiera oczy. Zawsze jest taki ważny ciąg rzeczy. Pan nam otwiera oczy i abyśmy mogli wejść w rzeczywistość. Wczoraj czytaliśmy, był wspomniany rozdział z Księgi Izajasza. Czy dzisiaj może przy siadaniu? Już nie pamiętam, czy to było na zgromadzeniu, czy przy siadaniu. Izajasza 55. Jak Bóg pracuje. On mówi, pójdźcie wszyscy, którzy macie pragnienie. On woła wszystkich, którzy są głodni, którzy są spragnieni. Przyjdźcie. Przyjdźcie i jedzcie bez płacenia. Przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy. Słuchajcie, a będziecie żyć. To znaczy, że Pan nas woła, abyśmy Go mogli poznać, żebyśmy mogli usłyszeć, co On ma, przynosi w swoim sercu. I zatem w to powinniśmy wchodzić. I dzisiaj jesteśmy o tym dziele posługiwania w Efezjan 4 rozdziale. Tak jak Pan działa. I Pan nas daje też w takim położeniu, jak cudownie pasujemy w tym ciele Chrystusowym. To nie jest znowu jakieś przekazanie. To nie jest tak, że przyjąłem życie Pana Jezusa, pozwoliłem się ochrzcić, jestem dzieckiem Bożym, jestem członkiem ciała Chrystusowego. Ale gdzie to się zaczyna? Ta istota Pana, nie mamy jej automatycznie od Pana. Nie jest ona tak po prostu, bo wzrosliśmy tutaj, wychowaliśmy się tutaj, ale jesteśmy wychowani w starym człowieku. Jesteśmy wysocjalizowani w starym człowieku, w naturalnym człowieku, w przekleństwie grzechu. I inaczej nie potrafimy potrafić innego życia, prowadzić innego życia niż to, do którego się przyzwyczailiśmy. Pan nam wiele pokazuje. I dzisiaj rano spodobał mi się werset z Kolosan. Kolosan 2. Spójrzcie. 3:12. Przyobleczcie jako wybrani Boży. Jeszcze tego nie mamy. On tu mówi do ludzi wierzących. Przyobleczcie się. Macie, coś już otrzymaliście. Jest już w szafie jakiś ubiór, jakaś garderoba i musisz to przyoblec. Co to znaczy? Przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani. Serdeczne współczucie. Kto ma takie serce? Ty nie, ja też nie. Kto ma takie serce? Jest tylko jeden, który ma serce pełne miłosierdzia. I tego serca potrzebujemy dla braci i sióstr. Bo inaczej będziemy mieli serce pełne krytyki, serce pełne oskarżeń, sfrustrowane serce. Bo w naturalnym człowieku nic nie możemy w tej jedności. Zawsze czegoś oczekujemy od innych. Ty zawsze oczekujesz, żeby inni byli dla ciebie miłosierni. ale Pan chce dać Tobie serce pełne miłosierdzia, tak samo mi, żebyśmy mogli nawzajem sobie być miłosierni. Zawsze myślimy tylko o nas, ale po co potrzebujesz te wszystkie cechy? Nie tylko po to, żeby tu siedzieć. Kiedy robisz coś na komputerze czy na telefonie, gdy siedzisz przy śniadaniu, gdy jesteś w pracy, gdy robisz jakieś swoje obliczenia, po co ci serce pełne miłosierdzia? To potrzebujesz, gdy jesteś w kontakcie z braćmi i siostrami, gdy jesteś w drodze, w życiu Kościoła. Kościół to jest najwyższy stopień uspołecznienia człowieczeństwa, tak bym to nazwał. 2000 lat temu, krótko przed tym, jak Jezus wstąpił do nieba, to już coś się zaczęło. Duch został rozlany. Nie został tylko rozlany po to, abyśmy wszyscy poszli. Albo żeby jakiś cud się wydarzył. Tak niektórzy mówią. To jest ważne. Ale oni wszyscy wtedy z odwagą głosili Boże Słowo. Mówili Boże Słowo. I potem czytamy, że w krótkim czasie miliony, tysiące ludzi się nawróciły. Takiego serca potrzebujemy. Świadectwa, aby inni ludzie otrzymali taki strach, że jest Bóg. I Bóg tego chce między nami. Żebyśmy to rozwijali. Społeczność z Ojcem, z Synem, ze sobą nawzajem, z Chrystusem. To nas wszystko łączy. I On jest wszystkim w Kościele. Tym, co jest potrzebne. Tutaj jest, przyobleczcie się w serce pełne współczucia, w dobroć, w pokorę, łagodność i cierpliwość. Tego potrzebuję, kiedy mam do czynienia z braćmi i siostrami. Też wiele razy doświadczyłem tego, że się obrażam. Nie tylko raz. Gdy ktoś coś powiedział w taki sposób nieostrożny, ale Pan do mnie przyszedł, Pan się ze mną spotkał. I co wtedy zrobię? Mam współczucie, gdy ja przychodzę do Pana. Ale to jest istota Pana, gdzie Pan nie był tylko miły, łagodny i pokorny. Czytaliśmy też, jak On też oczyścił świątynię. On wcale za mnie był przyjemny ani miły. On tam krzyczał. Dlaczego? Dlaczego On tam grzmiał w tej świątyni? Bo chodziło o dom Boży. To chodziło o Boże mieszkanie. I tam nie było żadnego zrozumienia dla rzeczy, które tam w ogóle nie należały. Pan miał żarliwość o swój dom. I teraz zobaczyliśmy, że Pan wstąpił do nieba. Możemy to przeczytać w Efezjan 1. Paweł mówi przynajmniej w trzech miejscach w liście do Efezjan o tym, jak Pan jest w niebie. W pierwszym rozdziale czytamy, abyśmy mieli otwarte oczy naszego serca, oświecone oczy naszego serca, abyśmy w pełni poznali Pana. I potem pisze, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas. Co to jest za moc? To jest moc Chrystusa. I tu pisze, że to jest moc w nas. To znaczy, że to ma bezpośrednio z nami do czynienia. To jest moc zmartwychwstania. To jest moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. Mówimy o tej samej mocy, która działa w nas, gdy tylko uwierzymy. Ta moc jest w Tobie. Musimy odkryć ten potencjał. Musimy odkryć ten potencjał i poznać tą moc. I dlatego Pan musi otworzyć nasze oczy. I ta moc działała w Chrystusie, gdy zmartwychwstał. I nawet wtedy, gdy został posadzony w niebie, wysoko ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem. Dzisiaj też są różne panowania na tej ziemi. Możemy widzieć, że codziennie coś nowego się rozwija, coś interesującego. Nowe imiona, które są wymieniane, przed którymi, których się boimy, ale jest jedno imię, które jest ponad wszelkie imiona. Chwała Panu. Dlatego musimy patrzeć. I On jest tym, który na końcu wszystko ma pod swoimi stopami. I On jest tym imieniem, które będzie wymieniane nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. On poddał wszystko pod nogi Jego. Ojciec poddał wszystko pod stopy Jezusa. To jest Efezjan 1:19-22. To znaczy, że możemy być spokojni, bo wszystko jest pod kontrolą. I w Kolosan, w pierwszym rozdziale, rozdział 16, werset 16 i 17. Kolosan 1, 16 i 17. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, czyli w Chrystusie, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I potem jest jeszcze napisane, cudowne, On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Widzisz dzisiaj tak wiele chaosu, tak wiele biednych, tak wiele niezdolności ludzkiej, którzy mają wielkie imiona, ale nikt nie jest w stanie, żeby odpowiednie panowanie albo odpowiedni porządek zrobić. I to zbłądzenie jest coraz większe. I dlaczego to wszystko jest jeszcze tak w połowie drogi i możemy się jeszcze tutaj zgromadzać? Możesz iść jeszcze do supermarketu i kupić sobie jakieś rzeczy. Jest jeden, który jeszcze wszystko razem trzyma. Chwała Panu. Alleluja. Jemu ufamy. Nie ufaj ludziom. Nie ufaj systemom. Nie ufaj sobie samemu. Ale Pan ma wszystko w swojej garści, w swojej ręce. I te czasy nie będą lepsze. Ale zbliżamy się do tego czasu, gdy będziemy oglądać rzeczy. Patrzmy na Pana. Pan jest większy ponad to wszystko. Widzieliśmy też w rozdziale drugim, że jesteśmy razem z Chrystusem posadzeni w niebie. I co ma to teraz wspólnego z Chrystusem? Z Kościołem wspólnego. To ma bardzo dużo wspólnego z Kościołem. Tutaj oczywiście chodzi o Chrystusa i Kościół. Zmartwychwstały Chrystus. Ten zmartwychwstały Chrystus, który w niebo wstąpił, On jest w Kościele. On jest głową ciała. To znaczy, że to nie jest jakaś sprawa poboczna w Piśmie. To nie jest tylko jakiś temat. Kościół. Znowu o Kościele. Kościół. Nigdy nie możesz się za mało zajmować Kościołem. Kościół jest pośrodku w tym cudownym dziele. Pan Jezus Chrystus. Wysoko ponad wszystkim. Efezjan 4:8. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. On wstąpił, a to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił, wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I co on napełnia, gdy jesteśmy razem tutaj? On buduje Kościół. Dlaczego Pan w niebo wstąpił? Dlaczego On siedzi na tronie? Żeby On wypełnił wszystko. On dał apostołów, ewangelistów, proroków i tak dalej. Po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowy ciała Chrystusowego. To należy do siebie nawzajem. Powinniśmy to rozumieć. To jest zmartwychwstały Chrystus. Potrzebujemy tego zmartwychwstałego Chrystusa. Bo często chodzi też o moc. To jak Pan mówi też w Ewangelii, w Ewangeliach mówił, pokutujcie. Dlaczego? Bo Królestwo Niebios się zbliża, nadchodzi. Królestwo Niebios. Piotr zobaczył, Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. To jest Mateusza 16. Piotr to bardzo jasno zobaczył. I Pan mu powiedział, że ciało i krew Ci tego nie objawiły, ale mój Ojciec Ci to pokazał. To jest cudowne, dlatego że On Cię kocha. Alleluja. Chwała Panu. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Tak, Pan mu mówi od razu. I od razu też mówi, a ja zbuduję Kościół mój. A ja jestem tutaj, aby budować Kościół. I widzimy to też przy powołaniu apostołów. W Jana 1, gdy Jan przyprowadza swoich braci, Andrzeja i innych. Andrzej przyprowadza swojego brata, który nazywa się Szymon, a Jezus mu powiedział, o, ty jesteś Szymon? To będziesz się nazywał Kefas. O, teraz nazywasz się Kefas. I co to znaczy? Skała, kamień. A w innym miejscu do Piotra powiedział, że uczynię cię rybakiem ludzi. Ale on mu powiedział, nazwę cię kamień. Chwała Panu. Czy doświadczyliśmy już zmiany tego imienia? Naszego imienia? Panie Jezu, nie możemy być indywidualistami, że będziemy inni niż ci inni, niż ci inni. Ale Pan Cię powołuje jako kamień. On powołuje Helmuta jako kamienia. Tu są same kamienie. On potrzebuje kamieni. I Piotr pisze później w swoim liście. Do Niego przychodźcie jako do żywego kamienia. Jezus też jest kamieniem. Jest żywym kamieniem i On Cię ożywia. Po to, abyś Ty też był żywym kamieniem. I po co są te żywe kamienie? Aby budować żywy dom. Amen. Nie bądź taki szczególny. Bądź po prostu kamieniem. Powiedz to i to Ci się opłaci. Nie mów, o, jestem tylko członkiem Chrystusa. Chciałbym być kimś innym. Pan musi mi dać jakąś szczególną drogę. Jest tak pięknie być kamieniem. I u Piotra jest nawet napisane, że zobaczył nawet, że jest filarem. Że to jest kamień, który ciągle tam jest. Nawet gdy jakieś inne rzeczy przemijają, to filary pozostają. Mamy takie filary w kościele, które po prostu tutaj są. Gdy jest deszcz, gdy jest wiatr, one stoją mocno w Panu. Chwała Panu. Bo chodzi o ten obszar mocy. Pan powołał nas do swojego królestwa i jego królestwem jest dzisiaj Kościół. A wróg będzie próbował wszystkiego, aby przeszkodzić tej budowie Kościoła. albo w ogóle przeszkadzać w tym budowaniu. I już Jezus mówił przy powołaniu Jezusa i Jana i Piotra, że bramy piekła nie przemogą Kościoła. Ten świat będzie próbował atakować Kościół. Będzie próbował różnych swoich sposobów. Nie wiesz, skąd przychodzą te ataki. I ciągle są ataki. Myślisz, że diabeł też jest w szachu? On będzie próbował. Dlatego musimy być jasno wiedzieć, gdzie jesteśmy, po co tu jesteśmy. Pierwsi uczniowie od początku wiedzieli, byli w tym jaśni. Może nie wiedzieli do końca wszystkiego w swojej głowie. Natanael przy drzewie figowym. Sam byli też inni bracia, którzy do niego przyszli i powiedzieli, że przyprowadzili go do Jezusa i powiedział, znaleźliśmy tego, o którym mówią prorocy i Mojżesz, znaleźliśmy Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział do Natanaela, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma żadnego fałszu. On już go znał. Widziałem Cię już pod drzewem figowym, zanim Cię po Ciebie przyszli, zanim Cię zawołali. A on powiedział, jak to? Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. To jest w Jana 1:47-49. Inni potrzebują trzech, czterech, pięciu cudów, a jemu wystarczyło tylko to. Serce na właściwym kierunku i gdy Pan do Ciebie mówi, to Cię dotyka od razu. O, Panie Jezu. I nie naśladujemy Go tylko indywidualnie, aby mieć jakieś szczególne powołanie, żeby nas jakoś szczególnie wybrał. Nie, jesteśmy po prostu kamieniami w Kościele. Nie ma nic innego. Członek ciała. Chcesz być czymś więcej? Czy chcesz być tutaj? Wtedy głowa by nie była już w ogóle potrzebna. Chwała Panu. Pan postawił członki ciała w Kościele tak, jak chciał. On jest głową. Alleluja. On wstąpił do nieba. I jest napisane, że on wstąpił do nieba, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. W Efezjan 4:8. To jest cytat z psalmu 68, werset 19. Otwórz swoje psalmy. Poszukałem w 10 tłumaczeniach wszystkie tłumaczenia, które miałem. Psalm 68:19. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś sobą jeńców, wziąłeś ludzi, nawet oporni mieszkają u Pana Boga. Co tu cytuje Paweł? Jeńców uwięzionych. Nigdy nie robiłem sobie wielkich pytań o tym. Nigdy nie robiłem jakichś wielkich znaków pytania, zapytania o rzeczy, które są w Biblii. I to też jest dobre. I w tym tygodniu zadałem kilka pytań, poszukałem, żebym to mógł dzisiaj zreferować. Mogę wziąć obie te rzeczy. Pan obdarzył ludzi darami, albo że oni otrzymali dary. To są dwa różne źródła. Jest tekst hebrajski ze Starego Testamentu i jest jeszcze tekst aramejski w tej potocznej mowie aramejskiej. I Paweł cytuje właśnie to, tą aramejską wersję. I tutaj pisze, że on dał dary. I to znaczy, że to jest to słowo, które może mieć różne tłumaczenia, różne znaczenia. To znaczy, że dary zabrane od ludzi albo dary dla ludzi zabrane. To jest trochę skomplikowane, ale obie rzeczy są poprawne. Oczywiście otrzymujemy dary od ludzi. Otrzymywali dary od ludzi. Ten psalm 68 jest psalmem zwycięstwa. Tam jest o królu, który z tymi wszystkimi łupami wraca z wyprawy, zwycięskiej wyprawy do Jeruzalemu. I on wozi ma te wszystkie wozy z darami. Pogani zostali pokonani i oni wzięli to wszystko, wszystkie łupy. I potem rozdali je w Jerozolimie. Więc obie rzeczy tu są. Dary zabrane od ludzi i dary dane ludziom. I tutaj, w tym miejscu, możemy widzieć, że Pan tych uwięzionych, te więzy złamał. Złamał te więzy, aby uwięzionych wyprowadzić na wolność. To jest ta podstawa. Dlaczego Pan musiał wstąpić do niebios? I On jeszcze wstąpił do podziemi. Wystarczająco głęboko. On poszedł tak głęboko do tej ciemnej ziemi, która jest rządzona przez szatana. On wszedł pod ziemię. Jeszcze niżej niż powierzchnia ziemi. To też pisze w liście do Piotra. On zszedł do podziemi. I nawet tam głosił Ewangelium. Tutaj on wstąpił, a potem wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Wiecie, te dary to nie były jakieś cudowne prezenty. Też w tym psalmie 68 jest napisane, tutaj jest napisane, są różne tłumaczenia, możemy to przetłumaczyć sobie, że nawet oporni, nawet ci, którzy byli wcześniej całkowicie przeciwko, którzy nie chcieli wiedzieć o Bogu, którzy byli przez szatana uwięzieni, ich Jezus uwolnił. Czy to nie jest cudowne? I to szatan czyni, Pan uczynił to z każdym z nas. Pan nas uwolnił z tego poddaństwa grzechowi. Uwolnił nas. Jest tak wiele wolności, rodzajów wolności, które Pan uczynił. I Pan nas uwolnił. Nie tylko to. Ci uwięzieni, których On uwolnił, to oni nie mogą sobie tak po prostu biegać. On nie otworzył tylko tych drzwi więzienia i powiedział, o, teraz was uwalniam. Ale co tam mówi Paweł na początku rozdziału? Ja, więzień Chrystusa. I jeszcze w drugim Koryntian też mówi coś cudownego. Drugi Koryntian 2. Tutaj mówił w wersecie 14. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Wiecie, wtedy u cesarza w cesarstwie rzymskim to zwycięstwo, ten triumf. Oni brali wtedy tych wszystkich jeńców, którzy musieli biec, iść za tą całą procesją, aż do tego łuku triumfalnego. Tam byli prowadzeni przed całym publicznością. I dlatego tutaj Pan Paweł wspomina ten werset, tą okoliczność, że daje ten triumf, to przejście przez ten łuk triumfalny, przez te wszystkie kraje, przez Macedonię, przez kraje mniejszej Azji, przez Grecję i wchodzili do Rzymu. I oni mówili, o, poszliśmy tam i chcieliśmy tam po prostu pójść. Nie, oni ich przyprowadzali do tych drzwi. Pan tutaj nas przyprowadza. A w niektórych miejscach widzimy, że Pan naprawdę tutaj nas prowadzi. Oni chcieli iść w tym kierunku i nie pozwolił im wejść. Jeżeli pójdziesz w innym kierunku, to Duch pozwolił im tam, otworzył im tam drzwi, żeby mogli głosić Ewangelię. I byli prowadzeni i ciągnieni przez Ducha. I też chcę być w tym zwycięstwie. Ty jesteś uwięzionym w tym marszu zwycięstwa, a z drugiej strony jesteś świadectwem dla Pana. Jakie by to było świadectwo dla Pawła? Jako przeciwnika Kościoła, jako tego, który prześladował. On został więźniem Pana. Był przez niego prowadzony. On nie mógł nic innego. On musiał oddać się dla Chrystusa, dla Ewangelii. To jest cudowne. To jest taki pochód triumfalny. I to jest też dzisiaj. I to są, po to są też te dary dla Kościoła. I to też nas uwalnia z mocy szatana. Jesteśmy uwolnieni z mocy ciemności, z mocy szatana i posadzeni w Królestwie Niebieskim. Po co? Abyśmy doświadczyli tego uwolnienia? Nie, aby Kościół był zbudowany. Pan mnie uwalnia, aby Kościół był zbudowany. Nie dla mojego celu. Nie, żebym teraz był wolnym chrześcijaninem. Ale żebym był wolny dla Kościoła. Uwolniony dla Kościoła. Żeby nic mi nie przeszkadzało w tym, abym poświęcił się dla Kościoła. O, Panie Jezu. To musimy zobaczyć z jednej strony. To jest też tutaj praktyczne w tym naszym streszczeniu. W wersecie 7. Efezjan 4:7. A każdemu z nas dana została łaska. Po niemiecku jest to samo słowo dar, co jest w wersecie 8. Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. To dotyczy całego rodzeństwa. Wszyscy święci, całe rodzeństwo w Kościele otrzymali dary. Wszyscy otrzymali dary według miary daru Chrystusowego. Każdy ma swoją miarę i o tej mierze możemy dobrze czytać w Ewangelii Mateusza, Mateusza 25, werset 14. To wszystko należy do naszego przygotowania, nie tylko osobistego przygotowania, ale z pewnością na przygotowanie na powrót Jezusa, powrót Pana. Mateusza 25:14. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Powiem to tak swoimi słowami, że Pan nam powierzył swój majątek. Jesteście tego świadomi? Pan powierzył nam swój majątek. Każdy z nas ma swoją część w tym bogactwie. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł. Obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co mały byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty. Było tak samo. A potem przychodzi ten, który miał 1 talent. Werset 24. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz co Twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Bo Mateusza 25, od 14 do 28. To znaczy, że Pan nam coś powierza i oczekuje, żebyśmy się z tym obchodzili, żebyśmy tym obracali. Gdy mówimy o pokorze, to nie oznacza to, że ukryję ten talent. Nie wiem, gdzie powinienem zacząć. Może tam sobie usiądę w ostatnim rzędzie, gdzieś z tyłu i poczekam, co się wydarzy. Ja nie pokutuję, nie jestem taki zły. Jestem ciągle chrześcijaninem. Ale Paweł mówi, Pan powiedział tutaj, że jesteś zły i leniwy, złym i leniwym sługą. Być może porównajmy to z tymi, którzy mieli 5 i 10 talentów. Może my myślimy, że to inni mają 10 i 5 talentów, a ja tylko jeden. Nie załapałam tego. Potrzebujemy takiej postawy, że to, co Pan nam daje, będzie rozmnażane. Czy mówiliśmy o ekonomii Bożej, o tym porządku domu Bożego? Tak, jest plan, jest porządek, ale jest też rozdzielanie i wszyscy powinniśmy mieć w tym udział, w tym część. Każdy z nas może mieć swoją część w tym pomnażaniu. Pomnażaniu tych talentów. I gdy ty myślisz, że Kościół to nie jest tylko sprawa tych, co mają 5 talentów, ale my chcemy, żeby wszystkie talenty były tutaj, przychodziły tutaj. Ci, którzy mają tak dużo do powiedzenia, to dobrze, gdyby czasami się zatrzymali i odkryjmy tych, którzy mają ten jeden talent. To jest też ćwiczenie się. Gdy ty myślisz, że masz tak mało, to jest bardzo ciężko to pokonać. Myślę, że Tymoteusz też był takim bratem, który tak myślał, że o, wszystko jest takie ciężkie. Nie wiem, jak zacząć. I co powiedział do niego Paweł? 2 Tymoteusza 1. 6 i 7. 2 Tymoteusza 1, 6 i 7. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci. Zawsze mówiliśmy, że to jest duch. To też jest prawidłowe. Dar? Dar ma bardzo wiele wspólnego z duchem. I żebyśmy rozpalali na nowo ten dar łaski Bożej. To jest coś, czego Kościół potrzebuje. I wiemy, że najpierw musimy tego spróbować. Tak moimi słowami, którym to miał powiedzieć. Musisz po prostu biec, przyjść, rozpocząć, przyjść na społeczność. Nie pozwól tylko innym się modlić, ale ty też się pomódl. I nie rób pauz. Nie czekaj, aż będzie jakaś dłuższa pauza, żebyś mógł w to wskoczyć, ale po prostu się pomódl. Ze sportem też tak robisz. Gdy ktoś biegnie, ty też biegniesz. Dlaczego? Tak jest w kościele. Też trzeba przyjść na modlitwę. Od tego się zaczyna. I wtedy odkrywasz ten swój talent. Czasami myślimy sobie, o, to ten ma taki dar, takie obdarowanie, że jest artystą, ten kimś innym, ale tak nie jest w kościele. Tutaj mamy, każdy z nas ma potencjał od Pana. Pan dał nam to do środka. I teraz musimy to rozpalać. I to ma wiele wspólnego z duchowym ćwiczeniem. I dlatego Paweł też pisał, ćwicz się w pobożności. Pobożność jest do wszystkich rzeczy przydatna. To jest może dziwne słowo. Może ta terminologia nie jest zawsze zrozumiała dla wszystkich, którzy tu pierwszy raz to słyszą. Pobożność. To jest życie, które podoba się Bogu. To jest istota Pana. Gdy my się w tym ćwiczymy, to wtedy to jest do wszystkiego przydatne. Rozpal w Tobie dar łaski Bożej. To jest też w mojej ręce. O, teraz możemy patrzeć. O, to tutaj dla niego to było takie ważne w tym wersecie. Wszyscy mamy różne okulary, przez które czytamy Biblię, ale chwała Panu, że Pan wprowadza nas jeszcze bardziej w tą jedność wiary i jeszcze więcej poznajemy tego, co Pan naprawdę ma w swoim sercu. Tutaj jest napisane, rozpal, dar łaski Bożej. Musisz zacząć. To musi płonąć w nas. Jest tak wiele w Kościele. Może tego nie widzisz. Nie widzisz tego, co powinno być uczynione. I musisz brać szczerze ten ciężar od Pana. To potrzebuje rozbudzonego ducha, rozpalonego ducha w nas. Bo inaczej patrzymy na nasze problemy i będziemy opowiadać o naszych problemach. Tak jak mi Pan w tym pomagał i tak jak mi Bóg w tamtym pomaga. Ale możemy mieć takie spojrzenie na te dary, na to, co Kościół potrzebuje. Jest już napisane w wersecie 7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Nie po to, aby się bać, chować. Ten, kto miał jeden talent, to był taki skromny. O, ja może najlepiej to zakopię i na końcu znowu będę tam miał tą minę i po prostu ją oddam. Nic nie ukradłem. Ale Pan powiedział mu, że to jest złe. To nie jest dobra postawa. Potrzebujemy takiej świadomości Pana, że Pan czegoś od nas oczekuje. Nie, żebyśmy ze strachu coś robili, bo tu pisze, że nie mamy ducha bojaźni. Albo w innych tłumaczeniach jest duch zwątpienia. Ale mamy ducha mocy, miłości i zdrowego myślenia. I on jest dla każdego z nas. I życzę sobie, żebyśmy wszyscy rozpalali te dary w nas. Żyjemy teraz w takim czasie, gdzie możesz naprawdę tak wiele rzeczy robić. Możesz robić wiele rzeczy równocześnie. Ale wiecie, gdy o tym myślę i co, gdy nie zrobisz wszystkiego poprawnie, wszystko robią równocześnie. Ale musi być taki punkt w naszym życiu, gdzie powiemy: Panie, Ty mnie powołałeś jako żywy kamień dla swojego domu. Ty mnie nie tylko zbawiłeś, żebym ja osobiście szedł moją drogą z Tobą, ale wprowadziłeś mnie w swój wielki plan. Chcę, abyś mnie używał dla budowania Kościoła, dla największego projektu, dla wspaniałego projektu, który jest w tym wszechświecie. Alleluja. I tutaj chcę być. Czy chcesz tutaj być? Czy to nie jest cudowne? Niech nam Pan da na to oczy otwarte. Wtedy nie będzie nam ciężko. Wizja jest bardzo ważna. Musimy widzieć. A potem musimy się nauczyć iść za tym. O, Panie Jezu. Mamy też odpowiedzialność. Wszystkie dary, które możemy widzieć w 1 Koryntian 12, one nie są tylko po to, aby nimi ćwiczyć, aby je rozdzielać, żeby też mówić, że ja mam lepszy dar niż Ty. Ale możemy widzieć to w 1 Koryntian 12, gdzie oni nie byli dojrzali i wiele im brakowało. Mieli wiele poznania, ale jeszcze nie byli dojrzali. I dlatego Paweł musiał im powiedzieć, 1 Koryntian 12:7, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. I to nie chodzi tylko o to, żeby jakkolwiek ten dar wyrażać, ale że ten dar jest dla Kościoła. To, co doświadczam w Panu, to jest po to, aby zaświadczać, że cały Kościół, żeby mógł przez to iść jeden krok naprzód. Gdy jesteś na zgromadzeniu modlitewnym albo na zgromadzeniu, to mów o tym, co Pan Ci dał na Twoje serce. Pomóż się, krótko. To nie musi być jakieś długie przemawianie. Krótka modlitwa. I to zachęca innych, to odświeża braci i siostry. Gdy masz tą relację z Panem, tą więź i z tej świeżości modlisz się, to też zachęca innych. To jest taki przemawiający przykład. Można nawet powiedzieć, że dałeś tą piłkę do gry i inni ją złapali. I inni też przechwycają tą piłkę w modlitwie. I modlitwa Kościoła jest inna niż moja osobista modlitwa w domu, w mojej komorze. Modlitwa Kościoła ma wiele wspólnego ze społecznością, że w społeczności nosimy się i szukamy Pana w modlitwie. I nie każdy, jedna osoba ma inne ciężary do przyniesienia w modlitwie, inna w inne, i każdy to przynosi Panu. I tak doświadczamy też tego ciała. To jest praktyczna budowa Kościoła. Bądź praktyczny, nie myśl, tylko bądź praktyczny. Gdy przychodzi zgromadzenie Kościoła, to jest praktyczne. I mógłbym powiedzieć, że to jest zrozumiałe. Ale jeżeli to jest zrozumiałe, to po prostu rozpocznij. I zobaczysz, jak masz przystęp w coraz większej części życia Kościoła. O, Panie Jezu. I w Rzymian 14. 1 Koryntian 14. Werset 3. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, ku zachęceniu i ku pocieszeniu. Wszyscy możemy prorokować. Jeden po drugim. Prorokowanie oznacza, że mówimy dla Boga. Bóg daje nam takie serce dla wszystkich, aby wszyscy byli zachęceni, pocieszeni, żeby Kościół był budowany. To jest ukierunkowanie. Każdy daje i przynosi to, co może do Kościoła. Jest jeszcze 1 Piotra 4. Który znowu pokazuje, że jesteśmy szafarzami wielorakiej łaski Bożej. 1 Piotra 4. Pierwszy Piotra 4, 10 i 11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech... Więc nie mówimy czegoś, ale modlimy się o to, aby Pan mógł przez nas przemawiać. Boże Słowo. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocą, której udziela Bóg. Chwała Panu, tutaj jest moc. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. Żeby we wszystkich rzeczach był uwielbiony Bóg. Mamy dary i dary są tak różnorodne, tak wielostronne. 12:3-8 należą do siebie, to jest taka para. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć. To jest cudowne. To jest ta postawa, o której tutaj cały czas słyszymy, która jest taka jasna. Nie myślimy o sobie wysoko. Nie myślimy szczególnie, ale mamy to zdrowe myślenie. Lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Jest tak wiele darów. I te wszystkie dary, łaski, i one nie są tylko tak porozdzielane, że on ma ten dar, który mówi, on ma ten dar, który ćwiczy w miłosierdzie, ale możemy też równocześnie ćwiczyć wszystkie te dary. Musimy widzieć, że będziemy używać, że te dary są potrzebne, muszą być używane w Kościele. Musi być ktoś, który naucza. Musi być ktoś, kto mnie napomina. Potrzebuję tego. O, Panie Jezu. Musi być ktoś, kto daje. Ktoś, kto prowadzi. I to nie chodzi... To bym nie powiedział, że to jest praca jakiegoś kierownika zarządzającego, menedżera, że masz wykształcenie w tym kierunku i potem jesteś menedżerem. Nie ma w Kościele żadnego menedżera. To jest coś szczególnego.
dafür heranzieht, sage ich mal, in der Gemeinde verantwortlich.
Pan nas w tym prowadzi, tak bym to nazwał, żeby wziąć odpowiedzialność za Kościół.
Und es braucht Fleiß.
I to potrzebuje pilności. Gorliwości. Nie tylko, że tu siedzę i czekam, aż się coś stanie, aż się coś wydarzy, aż będą jakieś ataki, ale jestem gorliwy. Oddaję się. Miłosierdzie. Jest coraz więcej braci i sióstr, którzy potrzebują pomocy. Bądź miłosierny. Z radością. I teraz tutaj jest napisane w Efezjan 4 i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Cudowne. On dał, on ustanowił. Apostołowie, który podróżuje i głosi słowo, słowo utwierdza kościoły, prorocy, którzy prorokują, którzy mówią dla Boga, ewangeliści, którzy głoszą Ewangelię, kilku. I kilku jest pasterzami i nauczycielami. I są tutaj szczególne dary, które są wspomniane. Tak jak apostołowie, na przykład apostoł Paweł, apostoł Piotr, które są takie, którzy osobiście mieli takie powołanie, szczególne powołanie. Ale oni są tutaj po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, żeby oni czynili to samo, co oni, którzy to głoszą. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Apostoł zawsze jest dla budowania Kościoła. To jest jego ukierunkowanie. On musi być dla budowy Kościoła. Gdziekolwiek on idzie, to wynikiem jego służby ma być Kościół. To jest ukierunkowanie. Nie rób swojej własnej służby apostolskiej. To samo, jeżeli chodzi o proroków i o ewangelistów. Jest łaska, jest dar ewangelizacji, który naprawdę potrafi cudownie mówić i wykładać Ewangelię. Ale dokąd prowadzi to ludzi? Jaki jest wynik tej służby? Musimy zawsze patrzeć, jaki jest wynik. To jest wszystko połączone z Kościołem. Jak gdy na koniec idziemy, tutaj zawsze jest, że idziemy do nieba. Zawsze na końcu jest zgłoszone, że pójdziemy do nieba. Popatrzcie na te traktaty, które są dzisiaj rozdawane. Są pięknie porozdzielane i jest napisane, że na końcu pójdziesz do nieba. Ale co dzisiaj? Teraz. Teraz, dzisiaj przez Kościół. Moce. Chodzi o to, aby Kościół objawiał tą różnorodną mądrość Bożą nad ziemskim władzą i zwierzchnością. I o tym zapominamy. Tego brakuje. Ewangeliści muszą być dla Kościoła. I nawet chcą pójść tak daleko, że wszyscy powinniśmy być ewangelistami. Bo gdy Ewangelia nie będzie więcej głoszona, to będzie będzie w Kościele coraz mniej osób. Ale my wszyscy jesteśmy dla głoszenia Ewangelii. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Wszyscy możemy być też apostołami w naszej mierze. Pan Cię posyła do Twoich kolegów w miejscu pracy. Apostoł to jest ten, który jest posłany. I on Cię posyła do przyjaciół. I on Ci doradza w sytuacjach, gdzie możesz dzielić się Panem. Jesteś potem od razu ewangelistą. Może niewielu uwierzy w Ewangelię, ale jesteś połączony tym dziełem posługiwania. To jest dla budowy. I są jeszcze pasterze i nauczyciele. Powiedziałbym, Paweł w innym miejscu, że nauczycieli mamy wielu. Nauczycieli jest już wielu. Potrzebujemy ojca i matki. Kościół potrzebuje ojców i matek. Do osób, do których zawsze można przyjść. Do których drzwi i ucho jest zawsze otwarte. I słyszysz dokładnie, czego ktoś potrzebuje. Którzy usłyszą dokładnie, czego ty potrzebujesz. Tego potrzebujemy. Matek i ojców. Nie tylko dla młodych ludzi, ale też dla tych, którzy są nowi w Kościele. Ojcowie mogą pomóc, dać też jakieś ukierunkowanie dla życia. Oni nie dają ci tylko jakiejś teoretycznej podstawy, ale mogą cię zaopatrzyć, nakarmić. Jak pasterz. Pasterze. Wiecie, ktoś powiedział, że jesteśmy już tak długo w tym liście do Efezjan. Ja sobie pomyślałem, tak, to jest poprawne. To jest w porządku. Ale to jest też dobre dla trzody. I ten ostatni nie może zasmakować tej dobrej trawy, jeżeli nie przyjdzie na tą łąkę. Jeszcze ta trawa nie jest cała zjedzona. Nie jesteśmy tutaj tylko dla tych teoretycznych wykładów, ale tutaj chodzi o budowę Kościoła. To jest ukierunkowanie. I tak jak Paweł mówił do Koryntian, że ja nie przyszedłem do was z wielkimi słowami, aby przynieść wam jakąś naukę, ale chciałem wam przynieść Chrystusa. I to Chrystusa ukrzyżowanego. Musimy na krzyż. Musimy się nauczyć iść na krzyż. Gdy czytamy list do Efezjan, musisz powiedzieć, Panie, jestem ukrzyżowany. Alleluja za list do Efezjan. To jest cudowne. Trzy razy o tym w niepowstąpionym Chrystusie. To jest ogromne znaczenie, abyśmy my teraz przez Kościół mogli zaraz to, mogli ogłaszać różnorodną mądrość Bożą nad ziemskim władzą i zwierzchnością. Gdy każdy aktywuje ten swój jeden talent i zachęcam was, nie zostań w swojej skorupce ślimaka. To nie jest dobra postawa. Teraz w czasie tej koronawirusa wiele osób było samych w domu i dzisiaj są bracia i siostry, którzy są, jest tak wiele singlów w Niemczech i żyją w kawalerkach. I oni byli bez kontaktów socjalnych i jest teraz tak wiele depresji, tak wiele chorób psychicznych przez to, że ci ludzie byli po prostu sami. No, Panie Jezu, potrzebujemy społeczności ze świętymi. Przyjdź na zgromadzenie i bracia i siostry, młodzi, spotykajcie się. Bierzcie swoich rodziców z wami. Gdy pasterz nie idzie, to wy go przyprowadźcie. Albo ojcowie kościoła, są jeszcze samochody, przywieźcie ich. Jeszcze są samochody. Czas jest zbyt cenny. Nie możemy go marnować. Gdzie jestem? Jestem tutaj dla budowy kościoła. Nie chcę być dla innych rzeczy w kościele, na tej ziemi. Nie chcę się po dwóch stronach być. To jest dzisiaj duży problem, bo ludzie nie umieją się zdecydować. Tak mało osób się dzisiaj chce ożenić, czy wyjść za mąż. Tak mało osób młodych chce się na coś zdecydować. I nie pytają się, nie chcą podjąć tej decyzji. Ale musimy podejmować decyzję. Życie składa się z decyzji. Raz oddałem życie Chrystusowi i powiedziałem: Panie, Ty jesteś moim Panem, wierzę Tobie, biorę Ciebie, naśladuję Cię. I potem, tych 2 tygodnie później, ktoś do mnie powiedział: czy chcesz się ochrzcić? I powiedziałem: nie. To nie było dla mnie w ogóle pytanie. Powiedziałem: oczywiście, że chcę się ochrzcić. To było dla mnie zrozumiałe. Nie rozumiem tego. Widzimy tutaj w Biblii. Bracia i siostry w Biblii nie potrzebowali 4 tygodni, żeby się zastanowić, czy chcą się ochrzcić. I w życiu Kościoła na co czekasz? Myślisz: o, musi mi to Pan jeszcze jasno pokazać. Co jeszcze jaśniej Ci może pokazać? Gdy On nam daje wskazówki. No, Panie Jezu, Pan nam tak wiele pokazał. I On oczekuje od nas, żebyśmy się temu też poświęcili. O, Panie Jezu. Nie chcę już wiele mówić, ale jeszcze powiedzieć o Rzymian 12. Rzymian 12, 1 i 2.
Ich ermahne euch nun, Brüder, und es gilt auch für die Schwestern übrigens.
Tutaj bracia i siostry. Wzywam was wtedy, bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje. Piękne. Wszyscy oddaliśmy swoje ciała, aby być tutaj rano. Chwała Panu, to jest cudowne. Musiałeś oddać swoje ciało. Musiałeś rano wstać o odpowiedniej porze, zjeść śniadanie, przygotować się i przyjść na zgromadzenie. Chwała Panu, oddałeś swoje ciało na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być wasza duchowa służba wasza. I Paweł też pisał, że ofiar i darów nie chciałeś, ale ciało mi dla mnie przygotowałeś. Ty dałeś mi ciało. I Jezus w tym ciele, które miał, Ojciec mu je dał. On był tutaj krótko. Był młody. Dla niektórych z nas byłoby to za długo, a on już był gotowy. On już wszystko załatwił. Jego ciałem. Apostołowie, pierwsi uczniowie, gdy przyszło prześladowanie i było rozproszenie, i oni powiedzieli, można by powiedzieć, co teraz z Kościołem? Nie. Oni się rozproszyli i głosili słowo. I liczba uczniów wzrastała. Pan chce iść naprzód z nami wszystkimi i On potrzebuje naszych ciał. Mam ciało, żebym mógł coś uczynić, żebym mógł służyć. Jest naprawdę wiele służb w Kościele. Są praktyczne rzeczy do czynienia, ale nawet gdy nie czynisz praktycznych rzeczy, gdzie możesz sprzątać, być podłogę, mogę przynieść odkurzacz i poodkurzać, a potem może mieć społeczność. To jest służba. Służba dla Kościoła, gdy razem mamy społeczność. Wymieniamy się, otwieramy się na siebie nawzajem, przychodzimy razem do Pana. To jest budowa Kościoła. I służyć razem to jest radość. Pan nas wynagradza. Taka powinna być rozumna służba wasza. To nie chodzi tylko o służbę rano w niedzielę, ale oddajemy swoje ciała dla Pana, dla Kościoła. Nasze życie należy do Pana. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie swoich myśli, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Co jest dobre, miłe i doskonałe. A potem właśnie na końcu są te wersety o tym cudownym życiu Kościoła. Oddawać nasze ciało. Gdzie daję moje ucho? Gdzie patrzę? Czym zajmuję się? To jest dzisiaj ważne. Dobrze, niektórzy uprawiają sport, to jest dobre. Niektórzy siedzą w pracy albo w domu, albo na jakimś urządzeniu. I czym się zajmują? Co jest wokół mnie? Panie Jezu, nauczmy się oddawać się świadomie naszemu Panu. To się zaczyna już rano. Panie, oddaję Ci ten dzień. Chcę żyć przez Ciebie. Otwieram się na Ciebie. Czytam Słowo. Słowo jest bogatym źródłem. Bardzo ważne, abyśmy się nim zajmowali. To jest nasz pokarm. Pan może odnowić nasze myśli. Gdy poznajemy coraz bardziej Jego wolę, to, o czym tutaj mówimy. Boża wola, czego chce Bóg? Czasami mamy coś w rozumie, ale nie pochwyciliśmy tego całkowicie w sercu. Wiemy, że Bóg chce zbudować swój Kościół i że to jest ważne, ale jeszcze tego nie pochwyciliśmy. Jego woli. Jeszcze to w nas nie płonie. I to Pan musi w nas wszystkich rozpalić. Chwała Panu. Już jest późno, już zostawię Wam przestrzeń.